jego sympatię, mimo że ta książka była dla mnie jakby taką biblią, która mi pokazała, co ja mam przeczytać, co było zresztą krytycznie omówione, co ja powinienem w ogóle przeczytać. I rozpocząłem pogoń za wszystkimi książkami, które sobie wypisałem z tej podróży na zachód. Wiele udało mi się wygrzebać, bo jednak przed wojną w Polsce wyszły. Były trudności, na przykład nie wiedziałem nic o procesie Kawki, więc jak pamiętam, poszedłem do księgarni, żebym wśród książek przeznaczonych na przemiał wyszukała proces Kawki. No tam były wszystkie te książki przeznaczone na przemiał, były takie całe areały, o czym ja wtedy wiedziałem. Więc po trzech dniach powiedział, że jest proces Doboszyńskiego, a proces Kawki nie ma. Pamiętam, że takie rzeczy się znajdowały. I wiem, w każdym razie ja wtedy zapoznałem się jednak z tą całą literaturą, która tam była niejako skazana, wie pan, skrytykowana jako przejaw degenerującego się kapitalizmu XIX-wiecznego itd., itd. Przez to wszystko oraz całkowicie zdegenerowaną literaturę współczesną. Wszystko, co mogłem w języku polskim, bo ja oczywiście nie znałem żadnego języka, co mogłem dosyć czytałem i wtedy czytałem to normalnie jeżdżąc na nadzory. Tam wtedy były rozwalone po całym powiecie, było ich bardzo dużo, chyba 40 rozmaitych takich niewielkich budyneczków porozchrzanianych od granicy w Łupkowie od granicy, aż gdzieś po jakieś tam inne miejscowości, jakieś tam szopy dla PGR-ów, jakieś tam narzędziownie, jakieś inne bzdury i tak dalej. Udawałem, że to wszystko robię, ale w sumie właściwie żyłem już w innym świecie. W głowie mi się paliło i sądziłem, wie pan, że ja teraz muszę zastartować i pokazać, na co mnie stać. Ja już właściwie zaniedbywałem tamte budowy w coraz większym stopniu, coraz więcej czasu poświęcałem na rysowanie, malowanie, zapoznawanie się z literaturą, wie pan, z filozofią na tyle, na ile mogłem wtedy. I to był taki bardzo aktywny, powiedzmy, okres życia, po którym ja zdecydowanie, wie pan, to znaczy wyleciałem z pracy. Nikt mnie chyba załatwił za nieprowadzenie chyba na bieżąco jakichś obmiarów i rachunków, jakichś tam budów, wie pan. Inwestor sprowadził nikt zrobił kontrolę, po czym były zalecenia do zwolnienia mnie z pracy, po czym ja dyscyplinarnie wyleciałem z gwizdem, wie pan, z przedsiębiorstwa w przeciągu 2 tygodni i był to najradośniejszy moment mojego życia. Jeszcze w koszmarnych snach pojawia mi się czasami szkoła, której jakieś klasy nie zrobiłem oraz to, że ja jeszcze muszę iść do pracy. Ale nastąpiła straszliwa bryndza finansowa u nas. Automatycznie, bo ja będąc dobrze zarabiającym, z premiami, z rozmaitymi tymi inżynierem, wie pan, inspektorem nadzoru, nagle stanąłem wobec żadnych możliwości.
A nie szukał pan innej pracy tego samego typu?
Ja w ogóle byłem szczęśliwy, że nareszcie mogę, wie pan, zacząć pracować nad tym, co mnie bawiło. I zastanawiałem się, w jaki sposób można by było sprzedać chociaż coś z domu, wie pan, nawet buty albo cokolwiek inne, jakiś był kawałek pole, który jeszcze nie był obłożony, wie pan, planem rozbudowy miasta Sanoka, który jakiś wieśniak, targując się ze mną przez cały dzień, śmierdząc w sposób straszliwy oraz bijąc mnie w rękę tak, że mi zupełnie spuchło, aby targował ode mnie bodajże za 15 tysięcy czy za 20, co mi się wydawało sumą, za jaką mogę przez rok przeżyć z trudnością. Szczęśliwy, że mam te pieniądze, w ogóle nic nie robiłem, wie pan. Później nastąpił moment dojścia Gomułki do władzy i facet, w którym w Rzeszowie żyłem stosunkowo blisko w tym hotelu robotniczym, taki rosyjski, były jakiś arystokrata, przynajmniej za takiego się przedstawiał, jako były jakiś książę Mirski, który był już spolszczony przed wojną i który był właścicielem przedsiębiorstwa i który rozwiódł się z żoną po to, żeby ocalić resztę majątku i miał się meldować na Urzędzie Bezpieczeństwa co tydzień, wie pan, że jest, za czasów Stalina, mieszkał też w tym hotelu robotniczym i jakoś z nim się trochę zaprzyjaźniłem, mówił z rosyjska. Więc on został nagle dyrektorem departamentu w ministerstwie chyba PGR-ów, którym był minister bodajże bezpieczeństwa Radkiewicz, został ministrem od PGR-ów wtedy, a on został tym, wie pan, dyrektorem departamentu. Przyjechał i od razu, żebym do Sanoka, bo tu były też te budowy PGR-ów, no i od razu mnie jakoś odszukał i od razu, żebym wstąpił do tego budownictwa, więc ja oczywiście jakoś nie wypadało mi się wykręcać, a poza tym, ponieważ dawali motocykle wtedy na przydział, to ja zawsze obliczyłem, motocykl średnio kosztował 12 tysięcy i średnio na czarnym rynku sprzedawało się za 25, bo Bo co dopiero, wie pan, kupiłem jarę od tego ubeka, który był, wie pan, majorem, też dostał jarę i mnie sprzedał za 25, ja widziałem, jaka była cena normalna tej jary. Więc myślę, że jeżeli ja teraz dostanę następny motocykl jako pracownik PGR-ów, już prawda, system się zmieniał, wie pan, gumułka i tak dalej, no ale układy cen między przydziałowym a tym były zawsze takie, myślę sobie 15 tysięcy mam na czysto, znowu rok pociągnę i zaraz rzucę to przedsiębiorstwo, ale dostanę motocykl, a jeśli motocykla mi nie przyjdzie, bo mi nas przewidywali, wie pana, bo byli lepsi gracze ode mnie. No i rzuciłem to przedsiębiorstwo, bo rzeczywiście wytrzymałem tam miesiąc. Po prostu wróciłem nagle i czuję, Boże, to wszystko, co wyrzuciłem, z czego byłem tak szczęśliwy, nagle ja znowu mam, wie pan, z powrotem cały dzień siedzę, rachunki budów, rozliczam się, obliczam ile piasku, ile sztali potrzeba, ile co komu zapłacić, co komu ściąć, wie pan, do jasnej cholery, mówię, ja całe życie marnuję, w ten sposób, wie pan, rozmieniam każdą minutę na drobne, ja nie jestem do tego, muszę coś innego zrobić, no i to czułem, że ja już chcę malować wtedy. To było już takie silne, że wie pan, ja nie wiem, no jakby mi kazano komuś zamordować, żebym mógł malować, to pewnie bym to zrobił. Nie miałem najmniejszych skrupułów, kradłem farby z fabryki, wie pan.
A właśnie, to przeskoczyliśmy trochę moment, w którym pan zaczął, po pierwsze fotografię, potem rzeźbę.
Fotografię już robiłem przed dostaniem, przed pójściem do Rzeszowa, przed hotelem robotniczym i przed Rzeszowem. W Rzeszowie musiałem to zawiesić, bo nie miałem gdzie, chociaż miałem tam niby coś w rodzaju małej ciemni, ale było to zbyt niewygodne i w Rzeszowie zacząłem rysować. Gdy przeszedłem do Sanoka...
W którym roku to było mniej więcej?
Proszę pana, około 53. Dlatego to było po śmierci Stalina. Po czym w Sanoku 53 na 54. W 54 bodajże roku już byłem w Sanoku, w 55 chyba wyleciałem z pracy, albo z końcem 54, dokładnie tego nie powiem.
Co pan zaczął na początku rysować?
Proszę pana, rozmaite rzeczy. Trudno powiedzieć, ja tego robiłem od jasnej cholery, tylko ekspresjonistyczne rzeczy. Mm-hmm. Normalnie jakieś takie wrzeszczące postacie na pustyni, z zniesionymi rękami, wydzierające sobie ostatnie włosy z głowy, że tak ciężko żyć na świecie, puste planety nad ziemią zawieszone. Barbarowy, takie beznadziejne, wie pan.
Zachowało się coś z tego? Ty?
Chyba się to wszystko sfajczyło w Sanoku. Teraz jak on wyjeżdżał, przecież tego chyba tonę spalił, wie pan, tak to zrobiłem na ogrodzie, bo wreszcie myślę sobie...
Kiedy pan spalił, to wielkie palenie zrobił w Sanoku?
Chyba w 77 roku, jak wyjeżdżałem ze Sanoka, wie pan, bo ja wtedy byłem dobrze sprzedawany.
Tak.
W Sanoku było dość o mnie głośno, w telewizji już było parokrotnie, coś i tak dalej. I zacząłem krążyć jak karaluchy rozmaici, żeby rozgrzebać te, wie pan, rysunki, co zostało. No ja się bałem nagle, że zostanie po mnie później najgorsze rzeczy, jakie zrobiłem, będą gdzieś świadczyć. Zresztą w ogóle myślałem, nie, to wszystko musi być sfajczone, do Warszawy nie ma tego gdzie zabrać. Część wziąłem jakichś takich najważniejszych, przebrałem, to popakowałem w jakieś takie paczki z papieru i to jest za szafą, wie pan, w takim schowku, do którego właściwie do dnia dzisiejszego to ją spakowałem, gdzieś leży. Pewna część tego.
Kiedyś będziemy mogli to, gdyby...
No nie mam, to by wymagało po prostu wyrzucenia pół tony rzeczy, żeby się do tego dostać.
Kiedyś to na pewno nie jest robota na teraz, bo zresztą byłoby to niepotrzebne, ale kiedyś na pewno byłoby
jakieś
to...
Jakieś niedokończone obrazy olejne, które było żal wyrzucić, jakieś rysunki wcześniejsze, które wydawały się jeszcze takie, że można...
Pan popalił co wtedy? Rysunki dawne?
Rysunki, zaczęte obrazy. Gdzieś z tego fotografie są, jak to
palić. Widziałem jedną fotografię, jak się wszystko pali i pan rzuca jakiś obraz do ognia.
Tak, tak. Więc to jest to, syn pofotografował, to są podłe zdjęcia, ale no, mniej więcej widać, co jest. Mhm. Na tym gdzieś filmy z tego. No i... Ale to było, mówię, 77 rok, jak się już z Warszawy, z tego, ze Sanoka wyprowadzałem. Natomiast te rzeczy, to co żeśmy mówili...
Więc rysował pan najpierw jakieś ekspresjonistyczne bardzo.
Tak, które gdzieś powiedzmy w momencie, kiedy po 56 roku coraz szerzej zaczęło się swobodniej mówić na temat sztuki współczesnej. No i wtedy ja miałem jakby możliwość, wie pan, zobaczenia abstrakcjonizmu, surrealizmu i tego wszystkiego bez już no, w formie znośnych reprodukcji oraz jakiego takiego przygotowania intelektualnego, które nastąpiło przez przeczytanie tych wielu książek, które już było po raz pierwszy zobaczeniem jakby bardziej świadomym, a nie takim, jak ja zobaczyłem to w momencie, kiedy ja ze Sanoka przyjechałem na studia, kiedy jeszcze nie było w pełni stalinizmu i kiedy te rzeczy istniały, ale ja wtedy nie bardzo rozumiałem, co to jest grane, tyle, że wiedziałem, że ja tego nie potrafię.
I wtedy, wie pan, zacząłem, ja to zresztą w wywiadach chyba gdzieś jakiś mówiłem, wtedy zacząłem robić rzeczy, które w jakimś sensie wiązały się stylistycznie z trendami, które były trendami aktualnymi.
No. Przekonaniem?
No tak, no wie pan, trudno powiedzieć, jaki to był rodzaj przekonania. Na pewno część swojej osobowości musiałem dostosować do rzeczywistości. Po prostu czułem, że jestem gorszy i się muszę uczyć, wie pan, i że przyjmuję to jako, no tak jak obywatela Keynesa przyjąłem, jak mówię, było to wiadomo, że to jest to, do czego ja dążę, ja się z tym utożsamiałem. Z tym, że w momencie, kiedy ja to dłużej robiłem, to zaczęło mnie w jakiejś mierze męczyć. Trudno mi powiedzieć, z jakiej przyczyny, to się kilka przyczyn złożyło. Jedno, że to było spawanie z metalu, to była brudna robota. Straszliwie tego ręce popłukane.
Miał pan, wie pan materiały, pieniądze na to spawanie? Na
wie pan, w większości kradłem, no, co można...
Z budu?
Teraz to... Wie pan, ja wtedy pracowałem na pół etatu w fabryce autobusów jako designer, a później trochę pracowałem, bo przestałem być designerem, przerzucili mnie do takiej malarni transparentów, o czym też chyba już wspominałem. Tak. I tam istniały możliwości kradzenia, no fat, pędzli i tak dalej. Dlatego bym nie mógł za cholerę kupić, bo nie miałem
wystarczająco. Ale metal, cynę do spawania.
Tak, cynę to nawet cynę do spawania, wie pan, to miałem faceta, który kradł to, wie pan, w ilości po 15 kg i w klozecie żeśmy na autosanie, w fabryce, wie pan, wymieniali cynę, wie pan, także on tylko wyciągał za pazuchy z takich walonek, wie pan, tą cynę pozwijano jakimś plastem, a ja pchałem to za spodnie, wie pan, pewnie mało, później urwałem się na ten spas, nie? I z matą wychodziłem. Po czym najgorzej było przejść przez bramę. Opanowałem, jak mi się wydało, bo trudno powiedzieć, czy opanowałem na pewno technikę, wie pan, wyłączania myśli, bo jak mi się wydawało, że jeżeli będę myślał na ten temat, to strażnik pomyśli także. Natomiast jeżeli ja będę myślał jakby na inny temat, to nie wiem, czy dzisiaj bym był skłonny poprzeć tą teorię, bo jak sądzę, później to wszystko, co czytałem na temat telepatii, polega właśnie na wyłączeniu kory, wie pan, mózgowej, wtedy ośrodki podkurowe informują dużo silniej osoby sensytywne, tyle, że nie wiem, czy ośrodki podkorowe zdolne są sformułować określenie cyna w spodniach, wie pan, no, zapewne nie. Tam chodzi o przekazanie jakichś treści bardziej ogólnoludzkich, bardziej archetypowych. To...
No i jak coś przekazuję, ja mam z żoną niezmiernie, ale to zupełnie niezmiernie częste, przekazywanie myśli zupełnie precyzyjnych, dotyczących dat, ludzi, kolorów, przedmiotów, w sposób tak uderzający i tak zaskakujący, dlatego, bo w kontekście, który się zupełnie do tego nie przygotowuje.
Ja to wiem, to ja to też spotykam się, zresztą zwracam uwagę, ja wiem, że na przykład w samochodzie dość często dużo łatwiej jest przekazać informacje, chyba też na zasadzie zaekranowania, jakby, wie pan, zupełnie od jakichkolwiek informacji dodatkowych, które lecą z boku. Mhm. A z domu, tak, to się często zdarza, że równocześnie zaczynamy mówić o... Ja mówię, że ja myślałem o tej samej historii, a ona...
Rzecz, która nie ma nic wspólnego z otaczającą rzeczywistością.
To się zdarza, to mi się zdarza. Poza tym wiem, że istnieje no bardzo proste przekazywanie, dość łatwe do zrozumienia, mianowicie jeśli pan się przygląda jakiemuś osobnikowi płci przeciwnej, ale troszkę pan się krępuje i nie chciałby pan, żeby ten osobnik zauważył, że pan go taksuje, powiedzmy, od tyłu czy coś takiego, to on się na pewno obejrzy, ten osobnik, ja wtedy. Bo pan wyłącza niejako pole, wie pan, to właśnie świadome myślenie, się, oj, żeby się nie wie. I wtedy tym bardziej, wie pan, pan wyładowuje cały ładunek, wie pan, informacji. Z tej właśnie informacji, powiedzmy, właśnie zdecydowanie archetypowej. Popęd seksualny, wie pan, nienawiść i tak dalej. To rzeczywiście te proste zwierzęce odruchy, wie pan, najłatwiej są przekazywalne, ale informacja cyna w spodniach jest raczej już informacją, stąd wie pan, cała seria Zenera, wie pan, ta tych krzyży, trójkątów i tak dalej, którą się sprawdza przekazywanie informacji na odległość, jest po prostu naukowym idiotyzmem, no po prostu właśnie stwarza się z pozoru proste, wie pan, symbole, które jednak w ogóle się nie mieszczą w ośrodkach podkorowych. Nie ma możliwości wytworzenia pojęcia trójkąta, wie pan, poza korą mózgową. Pojęcie trójkąta musi być sformułowane przez korę, a raczej wszystko wskazuje, że przekazywanie, wie pan, jest przekazywaniem przez ośrodki podkorowe. Mhm. Czyli można przekazać coś jak lęk, można przekazać jakiś całościowy nawet, wie pan, obraz, ale nie może to być zdecydowanie intelektualne sprecyzowanie trójkąta lub krzyża.
Nie wiem, co, jak to jest z krzyżem i z trójkątem, ale z precyzyjnością informacji, która jednak musi być, przejść pan nazywa to korą, ja mówię po prostu ogólnikowo przez inteligencję, z przekazywaniem tych informacji jednak rzeczywistość uczy mnie, że ona następuje. To nie jest ogólne przekazywanie lęku, ogólne przekazywanie jakiegoś nastroju, to jest przekazanie konkretnej wiadomości w konkretnym momencie.
Facet.
Skontynuujemy rozmowę z 31 lipca 1984 roku w mieszkaniu pana Zdzisława Wiksińskiego. Tak więc mówił pan. Mówiliśmy o tym naszym zielonym.
Taki śmieszny facet jeszcze w tym się opisania jako designer spotykałem. Technik, który właśnie sławił się kilkoma prześmiesznymi powiedzeniami z zupełnej naiwności pochodzącymi. Jedno to w którymś momencie powiedział, ja już mam wszystko. Mm-hmm. Było, wie pan, odkurzacz, lodówka. Mm-hmm. I to no, jakoś tak charakteryzowało to. On już właściwie już nie poszły tak ten facet, który w wieku XIX urzędzie patentowym...
Powiedział, że już nie ma nic nowego do opatentowania.
Więc ten facet nieustannie jadł, pamiętam. On jadł straszliwe ilości, jego stryjek był pracował w rzeźni. On nieustannie gotował coś, wie pan, jakieś odzorki, a to parówki w czasie tego. A ja, ponieważ raczej byłem leniem, to przy każdej okazji starałem się gadać, opowiadać. I gdzieś zeszła rozmowa, wie pan, na cywilizację z innych planet. Na to, czy można się z nimi porozumieć, wie pan, czy ludzie kiedyś wylądują na innych planetach, czy może być życie na innych planetach. Widziałem, że on pewnego czasu skończył jedzenie, się nie ustawił i strasznie silnie myśli. Jak my o tych istotach rozmawiamy i on wreszcie mówi, ciekawy jaki smak takiej istoty. Zbyt stosunek do... Nigdy nie trafiłem na nikogo, kto, wie pan, kontakt z obcą cywilizacją ująłby od strony, wie pan, walory słowy. Sałatka z mieszkańców Marsa na przykład.
No proszę pana, w tym sanoku, prawda, zaczął pan, rysował pan sobie te rysunki strasznie ekspresjonistyczne, a potem zaczął pan po dojściu Gomułki do władzy i po tej możliwości zobaczenia bezpośredniego albo w dobrych reprodukcjach sztuki abstrakcyjnej i kubistycznej na pewno czy innej, zaczął się pan tym sam interesować, tak? I po pewnym czasie poczuł pan, że się pan już w tym nie mieści, tak?
Wie pan, to znaczy zacząłem to sam robić. Robiłem to w formie naprzód, znaczy w bardzo prymitywnych warunkach. Częściowo miałem w piwnicy taką pracownię przez rok, gdzie się chyba w dużej mierze pogorszyły mi moje rozmaite aromatyczne dolegliwości. To była bardzo duża wilgoć, wie pan, robiłem to w niesłychanie podłych warunkach. W wielu wypadkach. Później zaczęło to być w mieszkaniu, tylko no, straszliwy brud z tego był. No, żona narzekała, wiem, mam potwornie jakieś tam, ja nie miałem pojęcia, z czego można robić. Zawsze robiłem z jakichś substytutów, wie pan, jakichś takich zastępczych, wie pan, surowców, arzaców. Zawsze to było jakieś albo gips, albo jakiś piasek zmieszany z jakimś tam spoiwem trzeciorzędnym, które można było za grosze doznać. Po prostu na nic prawie mnie nie było stać. No i z tego był straszliwie, to wszystko było brudne, wie pan, wszystko, meble, firanki, we wszystkim był, wie pan, pył i tak dalej. To przez lata całe trwało i tak jak czytałem wspomnienia o dawnych malarzach, bo widziałem fotografie ich pracowni, myślałem sobie, że coś siedzi facet wygodnie w pelerynce, wie pan, dywan na podłodze, tubki z farbami, paleta, wie pan, płótno naciągnięte na krosna. Właściwie samo zapach farby podczas gdy u nas nitro śmierdziało, i fenol, i diabel, i nie wiem co. No, jednak miałem dość silny pociąg, no, ale nie miałem żadnych możliwości ani kupienia farby, ani niczego. Aż dopiero w tej malarni transparentów, gdy się znalazłem, dostałem możliwości kradzenia w oparciu o... Już to chyba panu mówiłem o tym, że malowałem temu facetowi rozmaite gołe panie. No,
temu facetowi to znaczy?
Znaczy temu mojemu szefowi. Ówczesnemu mojemu szefowi, takiemu pijaczkowi, który tam był. I po prostu, wie pan, wtedy mogłem zdobyć trochę farb, pędzli i mogłem zacząć się tym bawić w domu. No i od tego się zaczęło po prostu przygoda z malowaniem. Przedtem oczywiście rysowałem już, wie pan, bo to było wiele tańsze i łatwiej.
Który mniej więcej roku pan zaczął?
Proszę pana, to było gdzieś około 66 roku, kiedy ja zacząłem malować. Ja zresztą w tym, nawet może trochę wcześniej, bo chyba w 66 wyleciałem w ogóle definitywnie z pracy, nawet z tamtej malarni transparentu. I wtedy gdzieś był taki okres, zagrażała dość silna brędza. Ja przestałem chyba malować i zadałem się za rysunki, z których bodajże dwa panu dałem.
Tak, aha, to są z tego okresu.
Z tego okresu. Ja ich zrobiłem wtedy bodajże 90 czy 100, gdzieś około tego. Siedziałem jak oszalały, wie pan, i robiłem to przez parę miesięcy, wiedząc, że jakby wydawało mi się, że to jest jedyna moja szansa, żebym ja jakoś wybrnął z sytuacji, że wyleciałem z fabryki, że pracy, znaczy dostałbym pracę, ale musiałbym znowu na cały dzień pracować. To było jedyne możliwe pół etatu, jakie miałem. Bo jako designer pracowałem na pół etatu. Odpracowałem niego te 4 godziny plus komunikacja tam i z powrotem. No i zrobiłem tą wystawę i zaproponowałem, że tą wystawę wystawię u znajomego krytyka, czy u pana Boguckiego, który prowadził taką galerię tutaj w Warszawie. Oni się zgodzili, ja im to przesłałem. To oczywiście na ich ówczesne, 67 rok to była wystawa chyba, możliwości ekspozycyjne było zbyt drastyczne, w sensie powiedzmy erotycznym, czy obscenicznym, czy jakby to inaczej określić.
Sadystycznym.
No to wie pan, sadyzm był tłumaczony jako niemiecki faszyzm, wie pan, i pozostałości okupacji. Wobec tego Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego bodajże kupiło je.
No, na tej samej zasadzie zaklębowanego faceta Amnesty International weźmie jako przebojowy plakat walki o wolność.
Takie, są takie tory odczytywania, gotowe struktury, wie pan, klisze, pieczątki, to wszystko jest
Są, wiem, są.
Ale ja starałem się raczej, wie pan, ja wtedy na marginesie zainteresowany, bo jak mówię, wtedy kiedy zacząłem czytać, to nie sposób było tak od razu odrzucić, rozmaite nowe rzeczy nie pociągały. Była taki szał zupełnie psychiatrii. U mnie wszystko, co dotyczyło psychiatrii oraz seksuologii, ale w tym zakresie, w jakim się stykała z psychiatrią, czyli mniej części zboczeń, wie pan, odchyleń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko zaczęło mnie niesłychanie pasjonować, do tego bodajże wszystkie teorie snów i tak dalej, i tak dalej. Jeden, co było z tej zakresu do przeczytania, od jakichś fragmentów, jakichś rzeczy większych, po całe książki, jakie były do przeczytania, wie pan, to wszystko ja wchłaniałem jak gąbka natychmiast.
Zapamiętywał pan dobrze?
Chyba dobrze. Ja w ogóle mam do dnia dzisiejszego, że jeżeli czytam coś, co mnie interesuje, to zapamiętuję od razu. Jak mnie coś nie interesuje, nie zapamiętuję w ogóle. Po dwóch minutach nie wiem, co przeczytałem, nie ma. Jeżeli mnie coś interesuje, to na jakoś dość dokładnie powtarzać, nawet przez cały okres, który mnie interesuje.
Czekaj, zauważyłem, że pan potrafi z dużą łatwością cytować nazwiska, elementy teorii, bardzo precyzyjne. To, co jest u ludzi albo posiadających niezwykłą pamięć, albo u ludzi, którzy w pewnym rzeczy tak dużo czytali, tak dobrze w niej siedzą, to są elementy po prostu ich inteligencji, ich wiedzy, i którymi mogą poruszać.
Wiem, że mnie wtedy to szalenie interesowało. Potrafiłem czytać wszystko od, powiedzmy, tłumaczonych na polskie psychiatrów radzieckich, po jakieś stare, wie pan, rzeczy od Kraft Devinga począwszy, wie pan, na nie wiem jeszcze kim skończywszy, wie pan, po prostu to wszystko, co było przetłumaczone przed wojną, w czasie wojny, czy skąd na język polski. Jak mówię, zawsze byłem osobą, którym się nie chciało opanować żadnego języka do tego stopnia, żeby w nim w oryginale móc sobie czytać, chociaż byłoby to chyba najsensowniejsze podejście, ale zawsze mi się wydawało, że już za chwilę to mnie przestanie interesować i szkoda, że ja dwa lata czasu tracił na wkuwanie po prostu słówek i zanim ja przez to przebrnę i tak dalej, czy po łebkach potrafię się zorientować lubsza w niemieckim i w angielskim, ale to po łebkach, nie w sensie czytania literatury, tylko jakichś raczej instrukcji, wie pan, do golarek i tym podobnych hec. No ale tak naprawdę to żadnego języka nie znam. No i wtedy na marginesie tego bodajże, wie pan, wpadły mi w rękę jakieś dwa niemieckie bodajże leksykony, chyba z XIX-wieczne, jeszcze z dużą ilością ilustracji, wie pan, poświęcone rysunkom zboczeńców seksualnych, rozmaitym typom, wie pan, rysunków zboczeńców seksualnych, które Niemcy dość pedantycznie to wszystko fotografowali. No i to mi się wydało niesłychanie, wie pan, inspirujące, bo trzeba sobie powiedzieć, że wtedy normalnie sztuka ta sztuka abstrakcyjna już doszła do tego samego, czym były salony XIX-wieczne, tak, malarstwa, powiedzmy, akademickiego. Tam były doskonale opracowane obrazy, bardzo kulturalne i tak dalej, i tak dalej. I po prostu nie wnikało się, czy nie chciał oglądać tej kultury na 10 sal rozpisanych, wie pan, wiszących w dużych wymiarach, w których snuły się tylko te babcie, które pilnowały, żeby ktoś tam czegoś nie uszkodził i żywego ducha nie było. No nagle patrzę, tu jest kupa żywego mięsa, wprawdzie bardzo dziwnego, począwszy od koprofagów, wie pan, którzy tam malowali jakieś przedziwne obrazki, wie pan, w stylu, na przykład jak jeszcze koprofaga, przypominam sobie, w stylu nieomal Nikifora, wie pan, taki jakiś tyrolczyk w kapeluszu z piórkiem na tle, wie pan, gór, podgląda w ogródku panienkę, która spuściła takie majteczki z falbankami, wie pan, z XIX wieku, też ma tyrolski kapelusz, robi kubkę taką, wie pan, ale widać było w całym rysunku zaangażowanie tematem. Cholerne, wie pan, że on służył czemuś wyższemu niż wyłącznie w zapełnieniu papieru w sposób kulturalny. I kupę innych rzeczy, wie pan, niektórych mniej przekonujących, innych bardziej przekonujących, to mi się wydawało. Rany boskie, tu to jest pole właśnie do działania. Jest to język w obszarze tego samego, tej samej szajby, tego samego zboczenia. Jest to język dostępny, powiedzmy, wszystkim zainteresowanym, ponieważ moje skłonności, powiedzmy, seksualne także były tam w jakiś sposób odchylone od normy, a zawsze bierze się, zawsze wszelkie rodzaje twórczość erotyczna, jestem głęboko przekonany, bierze się wtedy, jeżeli nie ma możliwości zrealizowania tego, co przychodzi do głowy. Więc jeśli komuś przychodzi, powiedzmy, jeżeli ktoś ma zamiłowanie do bycia dekapitowanym, to może być zdekapitowany tylko raz w życiu, raz najprawdopodobniej nie będzie to takie przyjemne jak wyobrażenia. Bez tego jakże to zrobić inaczej, prawda, niż w drodze narysowania sobie odpowiednich rysuneczków czy czegoś takiego. W związku z tym uruchomiłem, powiedzmy, cały mój taki prywatny repertuar zachceń, z tym, że trochę to wszystko podszminkowałem i zakłamałem, ze względu na to, że się trochę wstydziłem jednak. Cóż, ja mam tak każdemu pokazywać wszystko do końca, więc tak trochę w stylu wstydliwej dziewicy pokażę kawałek, ale nie do końca, prawda, żeby coś jednak zostało ukryte. Mm.
Ale nigdy nie miał pan wrażenia, na przykład, że pańskie fantazmy seksualne, które uważa pan za odchylone od normy, osiągały limity, granice, które by zaczęły pana niepokoić?
Żebym ja, nie wiem, wie pan, przy wszystkich swoich zachceniach, ja zawsze chyba, w każdej dziedzinie chyba miałem bardzo duży dystans do siebie i do rzeczywistości. Czyli ja nigdy nie miałem, po pierwsze nigdy nie miałem zachceń, które by w jakiś sposób postawiły kogoś drugiego w sytuacji, jakiej by się znaleźć nie chciał. Stąd miałem bardzo silne opory, których na przykład w Manach nie mógł zrozumieć, bo nie wiem, czy rozmawiali na ten temat, przeciwko podglądaniu kogoś, wie pan. To ja nie, to ja nie mam siły, żebym ja kogoś podglądał.
W rzeczywistości.
W rzeczywistości, tak. To ja bym wiedział, że jest sytuacja, że do podglądania, to wie pan, na pewno temu otworzę okno, bo zaczyna już strasznie wrócić, też hałas pójdzie.
Ja na chwilę wyjdę, ta herbata mnie goni.
Ja też, na chwilę. Tak, bo tu już hałas się zmalał na polu, bo już jest po trzeci.
To dobra rzecz tego
pyta, czy jakiś kanalski coś
nie. Naprawdę, no, dziękuję serdecznie.
Bo ja zjadłem w momencie, jak.
Ja najadłem się tymi ciasteczkami.
Tankiem, a ja przyjąłem swoją parówkę, którą jest codziennym moim jedzeniem od chyba 3 lat, ze względu na to, że prawie nic innego mój.
Żołądek nie akceptuje.
To znaczy, ja wiem, że żołądek, no moja wątroba zawsze ryzykuje czymkolwiek innym, a parówka, ponieważ jakoś o dziwo, ja dałem w szpitalu i się przekonałem, że to można.
A to strasznie chyba dla pana jest jednak nużące.
Wie pan, jest po prostu dla mnie chyba jedzenie.
Wszystko jedno.
Jestem chyba dość indyferentny, jeżeli idzie o jedzenie. Jest mi to po prostu obojętne. To jest to, tamto. I no, jest pewne rzeczy, których nie zjem za cholery.
Ale bardziej... jednak jest kwestia, wie pan, przyzwyczajenia smaku. Ja nigdy nie zwracałem uwagi na jedzenie. I najczęściej przed małżeństwem pożywiałem się puszką białego sera, który miał konsystencję półpłynną i którą wrzucałem sobie do ust, nawet nie używając łyżki.
No więc ja coś
tam... I tak było bardzo długo, do czasu, kiedy ożeniłem się i moja żona bardzo szybko narzuciła pewien typ stosunków domowych, bardzo klasyczny, polegający na tym, że żona jest żoną, mąż jest mężem, mąż jest obsługiwany, mąż niczego nie robi w domu, albo bardzo mało. Ja takich nie miałem zupełnie poglądów, byłem rewolucjonistą nowoczesną, który uważał, że każdy swoje powinien część rzeczy robić i małżeństwo powinno być w stylu holenderskim.
Ale to jest właśnie metoda, którą stosują kobiety w celu ubezwłasnowolnienia samca, umotwania go, wie pan,
tajemniczo. Ona mnie absolutnie ubezwłasnowoliła, między innymi starając się ogromnie nauczyć i dobrze gotować. Doszła do tak wysokiego kunsztu i konfekcji, że po pewnym czasie moje, nie mówię już tylko lenistwo i ochota do wygody, która powodowała, że oczywiście całą robotę na nią zwaliłem w domu i właściwie niewiele sam robię, ale na dodatek zjawiły się te ogromne przyjemności z jedzenia, z wymaganiami, które są korelatywne. Z zapytaniem, kochanie, co dzisiaj dobrego robisz na kolację? I z pewnymi niezadowoleniami wyrażanymi w sposób czasami gwałtowny, jeżeli to jest za mało pracochłonne. Nawet jeżeli smaczne, uważam, że zbyto mnie w sposób, który mnie uwłacza i uwłacza mojemu smakowi. To musi być bardzo pracochłonne. I przyznaję, że dzisiaj szalenie lubię dobrze zjeść. Ona świetnie gotuje, znakomicie. Chodzimy do dobrych restauracji, w których też bardzo lubię dobrze zjeść i byłoby mi ciężko. Chociaż jak wyjeżdża, to jem z powrotem ten sam ser z puszki, bez łyżeczki. Przez te 3-5 nawet dni czasami potrafię suchy chleb jeść, bo nie potrafię już dzisiaj sobie czegokolwiek zrobić. Ale jeść bardzo dobrze lubię i sądzę, że pan musi by się do tego przyzwyczaił, żeby pan nie mógł z żołądkiem sobie na to pozwolić.
I ja
żołądek panu na to
jestem konserwatystą chyba, jeżeli idzie o jedzenie. Więc mam dużą niechęć próbowania czegokolwiek nowego, czego jeszcze nie próbowałem, to raz. Drugie, mam niewątpliwie, że ona nie ma tych możliwości, wie pan...
Nie, tu nie ma żadnych możliwości.
Dogadzania, a nawet żeby były, wie pan, po prostu jest dowcip na tym polega, że my praktycznie nigdy żeśmy nie mieszkali sami. Mhm. Zawsze mieszkaliśmy albo przedtem moich rodziców, później teraz jedna babcia, druga babcia jest. Trzeba dla babci gotować. Z trudnością zdobycia, gdzie to jedzenie zdobyć. Przy czym babcie, żeby nie utrudniać, komplikują rzecz do zupełnego absurdu. Podczas gdy ja bym wiele rzeczy mógł kupić po prostu w Peweksie. Co do lawy, ona nie będzie jadła, więc żona musi stanąć w ogonie jakimś koszmarnym, żeby samo kupić bez na kartki, albo nie to, bo są za drugie. Nie może, ona tej wyróżnicy nie będzie. No i się pan... To jest jeden tego. Drugi syn, który ma swój własny styl żywienia i żona go właściwie gotuje. I trzeci, ja z dietą. I ona, która zjada resztki po raz wszystkich, bo już nie chce gotować po raz czwarty całkowicie dla siebie. Babcia muszą mieć ceremonialnie obiad według przedwojennej zasady. Zupa, drugie, leguminacz, tam jakiś kompot, jeszcze coś tego, wie pan, tak, według takiego standardu. To jest babcia. Ja zupę, jeżeli jadam zupę, to nie powinna być gęstsza od herbaty. Czyli ja praktycznie najczęściej zupę jadam w proszku.
Tak.
Bo taki zup, jak je na przykład moja mama, to chyba w konwulsjach zmarnie pan 2 godziny po zjedzeniu zupy, bo ona byłaby nie do przyjęcia przez mój żołądek. Po prostu nienawidzę nawet zapachu kuchni, która się musi w takim małym mieszkaniu rozchodzić, jeżeli się zacznie gotować, wie pan, mięso, to ja nie wiem, może mam to dziś dopiero takie skojarzenie. Dla mnie są zaraz smażone mięso, to mi się kojarzy z krematorium, wie pan. Gotowane mięso z czymś, no, powiedzmy raczej z prozektorium, wie pan, że w celu ustalenia ilości, jak pan jako syn, ten prawnik chcą pewnie
wsiąść,
wygotowywać na przykład, coś nie ma i sprawdzać gęstość. Ja się interesowałem na marginesie trochę kryminologią. Wie pan,
również, tak?
Więc to trochę czytywałem, to więc zawsze mam skojarzenia raczej niesympatyczne.
To zapewne, że pan się interesował wszystkim, co krąży wokół śmierci, a jednocześnie poczuł pan wstręt do tego rodzaju rzeczy, bo mówi pan, gotowane mięso mi prosektorium pachnie, czy też surowe mięso, tam nie wiem, wyrywałem zęby. Jednym słowem, że wzbudza pan to odruch człowieka, który właśnie od takich rzeczy raczej by stronił.
No, wie pan, ja Nie miałem nic przeciwko temu, żeby mnie ktoś załatwił, że śmierci nie będzie, wie pan. W sumie uważałbym to za najlepszy wynalazek, jeżeli...
No również narodziny też są jednym z wynalazków ludzkości, a w wyniku narodzin jeszcze nie widziałem ani jednego obrazu.
No, malowałem coś takiego w dzieciństwie, w tym okresie ekspresjonistycznym właśnie. Ale wie pan, narodziny chyba również nie wydają mi się czymś aż tak pociągającym. Ja prawie nie widziałem nigdy, jak się człowiek rodzi chyba na filmie. Natomiast widziałem, jak się kot koci i to mi się zrobiło niedobrze. To się od tego, wie pan.
No widział pan również, jak kot zdycha na przykład.
Nie lubię tych wszystkich rzeczy. Nie, wszystkie, wie pan, te wszystkie rzeczy, no jest łatwo wstrząsnąć przy pomocy fizjologii. Czegoś, co widziałem rzadziej.
Czy my jesteśmy dobrze nagrywani z tymi hałasami, które w motorach tam są?
No tak.
Będzie nas
można rozruszyć? Tak, będzie tam słychać. To jest mikrofon, który nagrywa w niewielkim stopniu hi-fi, wie pan, natomiast jest stosunkowo, mimo że jest monofoniczne nagranie, by było stereofoniczne, to by było lepiej słyszalne może odróżnianie, wie pan. To jest chyba całkowicie wyraźne, to znaczy można zrozumieć wszystko, co zostało powiedziane, choć jest zawężone pasmo do...
I mówi pan, że narodzenie kota było ohydne, a jednak...
No, no, z takich rzeczy, które właściwie nie powinienem nagrywać, bo są dyskretne, ale tu ostatecznie coś powiedzieć. Raz przy jakiejś okazji zrobił mi się w dyskretnym miejscu albo przy rach, albo pryszczy. Ja wziąłem sobie lustro, postawiłem na podłodze, następnie popatrzyłem i zrobiło mi się słabo z obrzydzenia, jak się nie zobaczyłem samego od tej strony, w której nigdy nie patrzę, wie pan. Po prostu ja nie lubię, jestem przyzwyczajony, nie jestem przyzwyczajony do jakiegoś tam imasz, jakby powiedzieli to nawet Francuzi, bo że jest to miły pan w swetrze siedzący tutaj, mający na ręce zegarek, obrączkę i tak dalej, w okularach. I tą swą zwierzęcość przykrywamy, wie pan, tysiącem tych. I tak jakbyśmy siebie nagle tak zobaczyli, wie pan, jak psy, koty czy coś, to byłoby to jednak przerażające widowisko pod jakimś względem. My tam czasem dajemy sobie tam jakąś, powiedzmy, krótką dyspensę w sytuacji życia seksualnego czy coś takiego i nagle nas to jakby umownie nie drażni w pewnym momencie. Ale już mnie niesłychanie drażniło w sytuacji, powiedzmy, malowania, wie pan, z nagiego modela. Mi się zamarzał śmierć, wie pan. Ja już tam nie czułem, nie oddychałem pełnym opłucami. Miałby... Są takie momenty, wie pan, w których nam kultura już przyzwyczaiła, że no w tych chwilach chcę pozwolić stąd dotąd, prawda, na żywot zwierzęcy i wszystko jest okej. Natomiast tu kawałek zaraz dalej, już zaczyna wkraczać cywilizacja i już zaczyna ta rzecz wyglądać, prawda, podejrzanie. My powinniśmy być jakoś tam wymyci, wydezodorowani, wie pan, najlepiej aby nas z gumy produkowano, wie pan, jakoś tam, albo sztucznie zakodowani, wie pan, tam to pojawiali jak zjawy z kosmosu i następnie... Po prostu cała cielesność jest już śmiertelna w samym swoim założeniu. Jest to samo co kwiaty, co liście, co gnijące zwłoki, co rozwijające się, wie pan, larwy, czy cokolwiek innego. W naszym ciele to istnieje i to jest dość widoczne i dość dla mnie odrażające osobiście.
Zdumiewające w takim razie, że pan tak często do tego wraca.
A bo ja lubię wracać do rzeczy odrażających, jak widać, wie pan. Po prostu to mi sprawia większą przyjemność. Wydaje mi się, że to jest... Zresztą, jak powiedziałem, wie pan, złośliwie z tego czasu o Francuzach, mówiąc, że afirmowali stalinizm, znaczy nie rosyjski komunizm w okresie stalinizmu, a afirmowali chiński komunizm w okresie maoizmu. Afirmowali już nawet po trosze Pol Pota, w każdym razie wykształcili tego Pol Pota, wie pan. I teraz mi tylko zostaje Chomeini, wie pan, do tego, bo jak widzę po tych żabach, ślimakach i tak dalej, oni lubią po prostu rzeczy niejadalne. Uruchamia się w nich, wie pan, potrzeba afirmacji, dopiero jak rzecz staje się niejadalna, muszą pokonać w sobie jakąś trudność, wie pan, jakiś opór psychiczny. Oczywiście jest to powiedziane żartobliwie, niech pan tego...
Tak, żartobliwie, dlatego, bo jest niesłuszne. Francuzi mają głęboki wstręt do rewolucji islamicznej Chomeiniego i po krótkim okresie pewnej sympatii związanej z niechęcią do szacha i do słynnego sawaku, zdaje się ta policja się nazywa, tortury, męczenia ludzi, Chomeini korzystał już przez dłuższy czas z tolerancji francuskiej, z pewnej pomocy, z pewnej publicity, ale bardzo szybko się to skończyło, jak się okazało, ilu ludzi z powrotem wróciło do więzień, nie dosłownie z powrotem powieszono.
Ale
pan
nie wiadomo, wie pan, jeżeli pomylili, to istnieje jeszcze troszeczkę.
Nie. To nie mogę panu. Pan, natomiast jest... żaden z Francuzów absolutnie nie, nie odczuwa najmniejszej sympatii do tego pana.
Zacznie od innej strony go jeść, od strony islamu. Nagle zacznie, wie pan...
Walcząca idea islamu, zwłaszcza dawniej propagowana przez... przez Kaddafiego nie miała i nigdy we Francji do dzisiejszego dnia nie zdobyła rzeczywiście jakiegokolwiek terenu, w którym mogłaby zapuścić korzenie. A żeby wrócić do pana, no to ciekawsze. Więc tym zaczął pan, mogąc już wreszcie te farby, dotrzeć do tych farb i zobaczywszy te rysunki tych wariatów, zaczął pan kształtować swój świat, to przepraszam, że używam tego słowa dziennikarskiego, świat beksińskiego, ale zaczął pan, uznał pan, że to jest ogromny teren, na którym masa rzeczy jest do powiedzenia, tak?
Jeśli idzie o rysunki erotyczne, bo to jeszcze nie było farb, wtedy to były rysunki, jak mówię, dwa pan spośród nich ma, inne nie były, część z nich było w tej teczce, którą pan przyglądał, część została rozprzedanych, więc już się tutaj nie znajduje, nie były one nigdy w pełni tym, czym są te tak zwane Wimszzeichnung, wie pan, w Niemczech, w niemieckim języku, w polskim nie ma odpowiednika, czyli rysunki, które mają w jakiś sposób realizować życzenie, niespełnialne życzenie seksualne, czyli u kogoś, kto nie ma szans, powiedzmy, u pani z racji wyglądu, czy coś, jakichś innych braków możliwości, to byłyby to normalne rysunki, prawda, o treści pornograficznej. U kogoś, kto tych szans nie znajduje z racji tego, że jego nie zgadzają się z konwencjami, czy też mogłyby z jego osobistymi, wie pan, poglądami na moralność i tak dalej, ma na przykład kogoś ochotę rozstrzeliwać, załóżmy, jeżeli jest sadyską, czy coś takiego, no to zaczyna sobie rysować rysunki, jeżeli oczywiście umie te rysunki zrobić. I w tej sytuacji rysunki, które miałyby sprawiać w pełni tą przyjemność, być zastępczym, tym surogatem autentycznej satysfakcji seksualnej, są rysunkami, powiedzmy, już bez żadnych kamuflaży, bez żadnych cudzysłowów, bez żadnych, wie pan, uszminkowań. Ja oczywiście, mając te swoje masochistyczne skłonności i chęć zadowolenia samego siebie, tym niemniej nie robiłem Wimszzeichnung, tylko robiłem jakby mimo wszystko artystyczną impresję na tle tego, z pewnymi zakłamaniami, bo się troszeczkę wstydziłem, szczególnie, że jak mówię, w Polsce mamy do czynienia, w każdym razie mieliśmy w tym okresie z erotyzmem zdrowym, prostym, czeskim, powiedzmy, który raczej...
Czy ja mogę zamknąć okno? Ja się naprawdę boję, że mi coś się stanie, ja później nie będę mógł tego odszyfrować i to są ciekawe rzeczy, które...
Ja w takim razie zmienię koszulę, jeśli pan pozwoli. Dobrze. Dobrze. Jest gorąco po prostu. Dobrze. Od... Nie, aha, tam, aha, nie, to jest cholernie gorąco, ja muszę chyba do bliższego uważać. Te wspaniałe koszule niebieskie, które wszyscy mi mówią, jak masz tą koszulę, to nie idź nigdy kosować benzyny na lewo, bo wszyscy uważają, że jesteś milicjantem na emeryturze. A ja je kupiłem jakoś w okresie, jak się kryzys zaczął, nagle się okazało, że po 500 zł co nazywa się wdzianką młodzieżowej, pełno tego to akcentrum wisi. Ja kupiłem ich coś 10, wie pan, wtedy. I teraz ja już je polubiłem i noszę, jest wyjątkiem, jak się zaczyna robić gorąco, to właściwie dzisiaj zaczyna robić ciepło, no i ja siedzę tu przy oknie, to zaczyna coś bardziej gorąco, to...
Mówię pan o tych ciekawych skojarzeniach seksualnych.